Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Becoming Steve Jobs.
Ewolucja od lekkomyślnego nowicjusza do wizjonerskiego lidera autorstwa Brenta Schlendera i Ricka Tetzeliego to biografia biznesowa opublikowana w 2015 roku. Jej głównym pytaniem nie jest to, czy Steve Jobs był genialny, lecz jak zmienił się z impulsywnego, często destrukcyjnego współzałożyciela Apple w skuteczniejszego lidera podczas drugiej kadencji w firmie. Schlender, dziennikarz znający Jobsa i śledzący jego karierę przez wiele lat, wraz z Tetzelim korzysta z rozmów z ludźmi z Apple, Pixara i Disneya. Książka polemizuje z utrwalonym obrazem Jobsa jako niezmiennie genialnego, ale nieznośnego szefa. Pokazuje, że jego siła wizjonerska pozostała podobna, natomiast sposób podejmowania decyzji, pracy z twórcami i rozumienia organizacji stopniowo dojrzał. To nie hagiografia ani prosty podręcznik zarządzania. Autorzy nie pomijają konfliktów, egoizmu i błędów, ale analizują, dlaczego okres po odejściu z Apple, zwłaszcza doświadczenia związane z Nexti i Pixarem, był warunkiem późniejszego odrodzenia Apple. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, usunięcie z Apple jako punkt zwrotny, a nie gotowa legenda porażki, książka traktuje odejście Jobsa z Apple w 1985 roku jako centralne doświadczenie rozwojowe. Do popularnej wersji tej historii założyciel zostaje wyrzucony ze swojej firmy, a potem triumfalnie wraca jako ten sam nieposkromiony geniusz. Schlender i Tetzeli proponują trudniejszą, ale bardziej użyteczną interpretację. Jobs nie odzyskał znaczenia wyłącznie dzięki uporowi. Przez lata poza Apple musiał zmierzyć się z ograniczeniami własnego stylu działania, z kosztami nadmiernej kontroli oraz z tym, że sama intensywność nie tworzy trwałej organizacji. Nexti pokazuje tę ambiwalencję szczególnie wyraźnie. Firma rozwijała ambitne technologie, lecz jej produkty długo nie znajdowały szerokiego rynku. Było to przypomnienie, że perfekcjonizm, wysoka cena i fascynacja techniczną elegancją nie wystarczą bez właściwego wyczucia momentu i potrzeb odbiorców. Autorzy nie przedstawiają porażki jako automatycznej lekcji. Staje się ona lekcją dopiero wtedy, gdy człowiek pozostaje w grze, analizuje rzeczywistość i koryguje zachowanie. Jobs nie porzucił wysokich standardów ani potrzeby wpływu. Z czasem nauczył się jednak rozróżniać między narzucaniem każdej decyzji a budowaniem warunków, w których zdolni ludzie mogą dostarczać wyjątkowe rezultaty. Dzięki temu jego powrót do Apple można czytać jako efekt długiej przemiany, nie jako prostą zemstę na dawnych rywalach. Po drugie, Pixar i Ed Catmull jako szkoła współpracy z ekspertami, najważniejszym mechanizmem przemiany Jobsa jest w tej biografii jego wieloletnia relacja z Pixarem. Początkowo kupił dział grafiki komputerowej od Lucasfilmu, nie mając pewności, że przedsięwzięcie stanie się studiem filmowym o globalnym znaczeniu. Pixar wymagał jednak od niego cierpliwości, finansowej wytrzymałości i zaufania do ludzi dysponujących wiedzą, której sam nie posiadał. Szczególną rolę odgrywa Ed Catmull, współzałożyciel i lider kreatywno-technologiczny firmy. Z opisu autorów wynika, że Jobs obserwował model zarządzania, w którym szef nie musi być najważniejszym specjalistą w każdym obszarze. Musi za to umieć ochronić ambitną pracę, stworzyć stabilność oraz słuchać osób najbliżej problemu. To istotny kontrast wobec wcześniejszej skłonności Jobsa do ingerowania w ogromną liczbę detali. Sukces Toy Story potwierdził, że połączenie artystycznej autonomii, technologicznego rygoru i dobrego partnerstwa biznesowego może stworzyć wartość większą niż pojedynczy produkt. Lekcja Pixara nie polega więc na łagodności ani na rezygnacji z wymagań. Chodzi o właściwy podział odpowiedzialności. Jobs zachował talent do wyczuwania jakości i strategicznego negocjowania, ale coraz lepiej rozumiał, że twórcy potrzebują przestrzeni do podejmowania własnych decyzji. Ten model później pomagał mu wspierać zespoły Apple, zamiast próbować zastępować je własną kontrolą. Po trzecie, prostota produktu jako konsekwencja selekcji. Niepowierzchowny styl Becoming Steve Jobs pokazuje, że przywiązanie Jobsa do prostoty nie było jedynie gustem estetycznym ani hasłem marketingowym. W jego rozumieniu prosty produkt powstaje wtedy, gdy firma wykonuje trudną pracę selekcjonowania funkcji, materiałów, komunikatów i kompromisów technicznych. Użytkownik ma otrzymać narzędzie zrozumiałe bez instrukcji, ale za tą pozorną oczywistością stoi seria wymagających decyzji. Autorzy wiążą to podejście z wczesnymi doświadczeniami Jobsa, z jego wrażliwością na projekt oraz z przekonaniem, że jakość dotyczy również elementów niewidocznych dla klienta. Ważne jest jednak to, że w późniejszym Apple prostota stała się także zasadą organizacyjną. Firma ograniczała rozproszoną ofertę, koncentrowała zasoby na mniejszej liczbie produktów i dążyła do ścisłego połączenia sprzętu, oprogramowania oraz usług.
Taka strategia wymaga odmowy. Nie każdy pomysł zasługuje na realizację, a nie każda technicznie możliwa funkcja poprawia doświadczenie odbiorcy.
Biografia nie sugeruje, że prostota zawsze daje rację, ani że Apple unikało ryzyka. Wyjaśnia raczej, dlaczego Jobs potrafił przekuć wymagający ideał w przewagę firmy. Jego ocena produktu zaczynała się od pytania, co użytkownik naprawdę zobaczy, poczuje i zrozumie.
Z tego powodu design nie był dodatkiem po zakończeniu prac inżynierskich, lecz częścią decyzji o tym, czym produkt w ogóle ma być. Po czwarte,
wizja połączona z operacyjną dyscypliną drugiego Apple. Jednym z największych atutów książki jest rozróżnienie między charyzmą założyciela a zdolnością do prowadzenia wielkiej firmy. Wczesny Jobs potrafił mobilizować ludzi wokół śmiałych idei, lecz nie zawsze budował strukturę zdolną zamienić te idee w powtarzalne wyniki.
Po powrocie do Apple w 1997 roku działał już w innym kontekście. Firma potrzebowała nie tylko nowego komputera lub efektownej kampanii, ale uproszczenia oferty, poprawy jakości wykonania, odzyskania finansowej stabilności i odbudowy zaufania zespołów. Autorzy pokazują, że Jobs coraz skuteczniej współpracował z ludźmi odpowiedzialnymi za obszary, których nie prowadził sam, między innymi za operacje, projektowanie i rozwój oprogramowania.
Jego rola polegała na wyznaczaniu bardzo wysokiego poziomu ambicji, pilnowaniu spójności oraz podejmowaniu nielicznych, ale rozstrzygających wyborów.
Tu ważna korekta mitu o samotnym wynalazcy.
iMac, iPod, iPhone oraz inne produkty Apple były rezultatem pracy wyspecjalizowanych zespołów, a nie realizacją pomysłów jednej osoby w izolacji.
Jobs wnosił przede wszystkim zdolność łączenia technologii, designu, opowieści o produkcie i modelu biznesowego w jedną całość.
Biografia podkreśla też, że jego późniejsza skuteczność nie usunęła wszystkich trudnych cech charakteru. Zmieniła natomiast proporcje.
Presja i bezkompromisowość zostały częściej podporządkowane organizacyjnemu celowi, zamiast osobistej potrzebie dominacji. Na koniec, granice biografii,
która wyjaśnia ewolucję zamiast usprawiedliwiać zachowanie, Schlender i Tecelli świadomie odchodzą od obrazu Jobsa jako postaci jednowymiarowej, czy to świętego innowacji,
czy wyłącznie toksycznego tyrana. Ich ambicją jest wyjaśnienie, jak mógł jednocześnie być wymagającym, czasami raniącym człowiekiem oraz lojalnym przyjacielem,
zaangażowanym ojcem i mentorem dla części współpracowników.
Taka perspektywa ma wartość, ponieważ pozwala analizować zachowanie w czasie.
Człowiek może zachować silny temperament, a mimo to nauczyć się inaczej używać swojej energii i wpływu. Jednocześnie czytelnik powinien zachować krytyczny dystans.
Zrozumienie źródeł trudnego zachowania nie jest jego moralnym uniewinnieniem.
Wysokie standardy nie wymagają upokarzania ludzi, a znakomite wyniki biznesowe nie kasują osobistych kosztów konfliktów. Książka wyróżnia się dostępem do wielu osób z otoczenia Apple, Pixara i Disneya, a także długoletnią znajomością Schlendera z Jobsem. Mimo to została napisana po śmierci bohatera i nie jest relacją, w której Jobs odpowiada na wszystkie interpretacje autorów.
Jej siła leży więc nie w ostatecznym werdykcie, lecz w przekonującym przesunięciu akcentu.
Zamiast pytać, czy Jobs od początku był wielkim liderem, każe pytać, jakie doświadczenia, relacje i porażki umożliwiły mu zmianę.
To podejście jest szczególnie cenne dla czytelników biznesowych, bo odrzuca wygodny mit, że cechy lidera są raz na zawsze ustalone. Podsumowując,
książka będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych historią Apple, rozwojem przemysłu technologicznego, przywództwem kreatywnym oraz biografiami przedsiębiorców.
Mogą ją też czytać menedżerowie i twórcy firm, ale nie jako zbiór prostych zasad do naśladowania.
Jej praktyczny pożytek polega raczej na pokazaniu konkretnych napięć, z którymi mierzy się lider. Jak utrzymać wysokie standardy bez przejmowania każdej decyzji?
Jak odróżnić ambitną wizję od uporu, który blokuje działanie? Jak potraktować niepowodzenie jako materiał do korekty, a nie definicję własnej wartości?
Intelektualnie książka jest ciekawa, ponieważ zastępuje mit niezmiennego geniusza portretem człowieka uczącego się przez dekady.
Na tle innych książek o Jobsie wyróżnia ją przede wszystkim skupienie na ewolucji. Nie ogranicza się do katalogu premier Apple ani do opisu ekscentrycznych zachowań bohatera. Najwięcej miejsca poświęca latom po pierwszym odejściu z Apple i wpływowi doświadczeń z Nexti oraz Pixarem na późniejszy styl zarządzania. Dzięki relacjom osób z jego bliskiego kręgu autorzy przedstawiają także Jobsową wizję jako pracę zespołową, zależną od talentu Jonego Iwewa, Eda Catmulla,
Tima Cooka i wielu innych współpracowników. To nie oznacza, że książka rozstrzyga wszystkie spory o jego charakter, ani że należy traktować ją jako jedyne źródło.
Jest jednak dobrym wyborem dla czytelnika, który chce zrozumieć nie tylko, co Jobs stworzył, ale dlaczego w późniejszych latach potrafił skuteczniej przekuwać swoją wizję w działającą organizację i produkty masowego użytku. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Brent Schlender, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.